Pokój artysty to dzisiaj pokój hotelowy, w którym spotykamy się z poetką Małgorzatą Lebdą. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dorastałaś w beskidzkiej wsi, w Żeleźnikowej Wielkiej i wspomnienia z dzieciństwa są bardzo obecne w twoich wierszach. Teraz mieszkasz w Krakowie, wykładasz na uczelni, biegasz w ultramaratonach i fotografujesz. Niestraszne ci także Tatry. A do Poznania przyjechałaś na spotkanie z cyklu Seryjni Poeci. I to określenie chyba do ciebie idealnie pasuje, ponieważ nie wiem, czy nałogowo piszesz, ale nałogowo czytasz poezję. Co ci ostatnio zachwyciło?
Tak się zastanawiam, czy mogę podawać nazwiska, bo to jednak chyba nie wypada. No na pewno książki, które ukazują się w serii właśnie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury, to są takie książki, do których sięgam bardzo często. Jakby mam też takie poczucie, że jeśli one przeszły redakcję Mariusza Grzebalskiego, to jest to dobra rekomendacja i są to zazwyczaj takie książki, które bardzo do mnie trafiają. I jeśli miałabym powiedzieć jeszcze, to naprawdę mieszam tych poetów, to znaczy sięgam po książki naprawdę klasyków i książki debiutantów i to jest takie naprawdę inspirujące, ale nazwisk niestety nie podam.
Może jeden klasyk, jeden debiutant chociaż.
Nie mogę, bo jeśli powiem jednego debiutanta, to co z resztą, która mnie zachwyciła?
Nie, dobrze, to w takim razie ja powiem, co mnie zachwyciło w twoich tomikach, które ukazały się nakładem wspomnianego wydawnictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu. Granica lasu i Matecznik mają fantastyczny rytm, który czytelnika niesie przez kolejne strony. Matecznik pochłonęłam od razu i na raz, bo ma temperaturę powieści. Budujesz napięcie, a potem robisz zwrot i do ostatniego wiersza nie dajesz odpowiedzi na pytanie, co było dalej, jak potoczyły się losy tej dziewczyny i jej ojca, który uczył ją spraw lasu. Z kolei Granica lasu to jest, jak dla mnie, takie siedzenie w ciemnej chacie na odludziu, obserwowanie przyrody i tego, jak przenika się z życiem. Kiedy czytam twoje wiersze, to mam ochotę natychmiast przenieść się do Żeleźnikowej Wielkiej, chociaż ma bardzo trudną nazwę do wymówienia, bo to chyba właśnie ta wieś jest bohaterką twoich wierszy.
Tak, to miejsce to jest takie miejsce dla mnie bardzo ważne, z którym na pewno mam jeszcze bardzo, bardzo wiele rzeczy do rozliczenia. Tak jak wspomniałaś, nie mieszkam już w Żeleźnikowej, odwiedzam tam rodzinę. Być może jest szansa, że kiedyś wybuduję sobie tam jakiś mały domek i będę sobie tam mieszkać, ale faktycznie ta wieś jest takim miejscem, które mnie absolutnie pochłania. Ja każdy wyjazd bardzo emocjonalnie przeżywam. Ja bardzo długo się do niego muszę przygotowywać i to miejsce śni mi się po nocach. I naprawdę jest takim nierozliczonym z przeszłości jakąś zadrą. Być może podświadomie czuję też, że jest to taka siła, która motywuje mnie, inspiruje mnie do pisania. I być może właśnie to jest takie rozliczenie się z tym miejscem, z historią i chyba właśnie z historią też rodzinną, która w tych moich ostatnich dwóch książkach no jest taka wyraźna.
W Żeleźnikowej Wielkiej wydarzyło się wszystko to, co najważniejsze?
Myślę, że tak. Wszystko to, co mnie ukształtowało. Absolutnie wszystko.
Przyroda, ludzie?
Tak. I masa emocji. No jak patrzę teraz na swoje dzieciństwo, to trudno mi uwierzyć, że to wszystko się wydarzyło, że takich różnych doznań ze strony ludzi, ze strony zwierząt, ze strony przyrody, że było tak wiele, że było tak gęsto. Jak teraz mieszkam w mieście, to czuję taką posłuchę tego wszystkiego i faktycznie tamto miejsce tak mi przypomina. Ale nie są to tylko wspomnienia jakieś tam dobre. Też trudno mi czasem tam wracać.
Miasto w zasadzie w ogóle się w twoich wierszach tych najnowszych nie pojawia. Kraków nie inspiruje cię?
Jakiś miesiąc temu wyprowadziliśmy się z samego centrum Krakowa, odrobinę za centrum. Wcześniej widzieliśmy to mieszkanie, ale nie widzieliśmy, co jest za oknem tego mieszkania. Spodziewaliśmy się, że jest tam mnóstwo bloków, bo to jest takie osiedle właśnie, gdzie jest mnóstwo nowego budownictwa. No i budzimy się rano, a za oknem taka duża przestrzeń zielona i domek jak po prostu wyciągnięty z jakiejś wsi. I wczoraj podchodząc do okna, zauważyłam, że kręcą się koło niego robotnicy. I już po prostu byłam przerażona, że chcą go rozebrać, ale okazało się, że zmieniają dach, więc po prostu jestem taka szczęśliwa, że jakby jest przynajmniej na jakiś czas ten dom, który jest po prostu jak wyrwany z głębokiej wsi, że ten dom będzie przed moim oknem i mieszka tam taka staruszka z kotami. Koty absolutnie uwielbiam, więc jakby mam taki bodziec wiejski w sumie w środku miasta, tak. Ale wracając do twojego pytania, właściwie nic takiego mocnego nie przydarzyło mi się w mieście. Być może, jeśli jakoś uda mi się przepracować to wszystko, co się wydarzyło na wsi, być może zainteresuję się wtedy tym, co jest w mieście.
Rzeźnikowa Wielka wydaje się w twoich wierszach być taką wioską w ogóle gdzieś na drugim końcu świata. Trochę na odludziu, ale z drugiej strony pełna jakichś takich wydarzeń, emocji, napięcia. Kraina z dzieciństwa, ale nie idylla, nie takie miejsce, w którym wiecznie świeci słońce, ale w którym też się pojawia mrok, ciemność.
Oczywiście to miejsce się zmienia, chociaż no, jestem miło zaskoczona wracając tam, kiedy widzę tych samych ludzi, którzy no, naprawdę się nic nie zmienili. Szczególnie mówię o tych starszych ludziach, którzy mają w sobie jakiś taki, nie wiem co oni, czym oni się tam faszerują, że po prostu są zachowani w takim stanie, w jakim pamiętam ich sprzed no, już kilkunastu lat. Więc to na pewno. Poranek. Praca we krwi. Wilgoć drąży modrzewiowy belki werandy. Przez okno zimnego pokoju obserwuję ojca. Nocą Halny położył w sadzie stare grusze. Z wysokości widać nieszczęścia całej wsi. Zerwane dachy, połamane słupy wysokiego napięcia. Ojciec przywołuje mnie, podaje scyzoryk i każe wyjąć sobie z nadgarstka czarną drzazgę. Musisz nauczyć się pracować we krwi, mówi. Ranę zalewamy pszczelim kitem na alkoholu. Mamy od niego żółte, cierpkie dłonie.
Jak wyglądała twoja praca nad stylem? Czy to było coś, co miałaś od razu w ręce i w głowie? Czy jakoś się docierałaś z tym?
Ta książka jest książką, której się nie spodziewałam. Powstała bardzo szybko. Ci z Państwa, którzy gdzieś tam spotkali mnie przy okazji Granicy Lasu, być może słyszeli zapewnienia z moich ust, że Granica Lasu jest moją książką ostatnią. I proszę mi wierzyć, że absolutnie byłam o tym przekonana. Nie spodziewałam się powstania Matecznika, ale jakby właśnie taki wewnętrzny głos kazał mi po prostu zasiąść i pisanie tej książki kosztowało mnie dużo psychicznego i fizycznego również takiego nadwyrężenia.
Matecznik to jest tytuł trochę mylący. Głównym bohaterem tego tomiku jest ojciec.
Tak, Matecznik. Nie chciałabym tutaj ustawiać interpretacji, ale może powiem, dlaczego właśnie Matecznik. Jakby zależało mi na podkreśleniu trzech rzeczy. Pierwsza, że, bo zazwyczaj myślimy o tym, że matka jest taką najważniejszą osobą, że szczególnie jeśli młoda dziewczyna wychowuje się w pełnym domu, to matka jest właśnie takim centrum. Tutaj chciałam zwrócić uwagę, że tym centrum staje się ojciec. Drugą sprawą, jakby Matecznik jest też odwołaniem do tych spraw związanych z pasją ojca, to znaczy z pszczelarstwem. I trzeci wątek to jest też Matecznik jako takie miejsce, w którym przyroda, w którym zwierzęta żyją tak jakby dziko, w którym właśnie mają taką przestrzeń, z której mogą wychodzić dalej. Ale że właśnie Matecznik jest takim centrum, gdzie to wszystko się może dziać.
Czyli tropy, a nie odpowiedź na pytanie. Chciałam wrócić jeszcze do tego, co powiedziałaś, że ten tomik tak w zasadzie ci się przydarzył, nie planowałaś go. No i kiedy go napisałaś, albo kiedy się napisał, to pomyślałaś sobie, że on wyraża to, czego nie wyrażała Granica Lasu, poprzedni tomik?
Granica Lasu jest dla mnie bardzo ważną książką. Ona powstała w chwilę po takich trudnych wydarzeniach, o których trudno mi mówić, jak państwo słyszą. Natomiast Matecznik powstał już trochę z perspektywy czasu. Ale nie uwierzy nikomu, kto powie, że czas leczy rany, bo on tego nie robi. I tutaj w Matyczniku chciałam się właśnie, znowu padnie to słowo, rozliczyć. Rozliczyć, tylko właściwie teraz zastanawiam się z czym. Ze swoim dzieciństwem, ze swoim ojcem, ze swoim domem. Właściwie no nie mi oceniać, czy to rozliczenie jakby się udało. Być może się nie udało, być może jakby kolejna książka na przykład będzie próbą takiego rozliczenia. Podobno jest tak, że całe życie pisze się jedną książkę, jak powiedział ktoś mądry. Nie wiem, czy tak będzie u mnie, ale na pewno nie chciałabym, żeby kolejna książka kosztowała mnie tyle wszystkiego.
Czyli nie mówisz nie następnej książce. Wiesz, że teraz nie możesz o takich sprawach decydować.
Tak, teraz już wiem, że absolutnie nie jest to ode mnie zależne.
W hotelu Lech przed spotkaniem z cyklu Seryjni Poeci rozmawiam z Małgorzatą Lebdą o jej twórczości, ale wiersze to nie wszystko. Jest jeszcze fotografia, praca naukowa, taternictwo i bieganie. Za chwilę wracamy do rozmowy.